Pan Dariusz Kowalski, aktor znany przede wszystkim z serialu Plebania. Witam serdecznie.
Witam wszystkich, pozdrawiam.
Dlaczego pan opowiada o wierze? Dlaczego zdecydował się pan opowiadać o swojej wierze?
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mówi święty Paweł. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem, bo właściwie dla mnie to jest oczywiste. Jeżeli ktoś mnie o to pyta, jeżeli moje świadectwo, jeżeli w moim życiu Pan Bóg uczynił cuda, jeżeli moje życie w Jego oczach ma sens, jeżeli On ma piękny plan dla mojego życia, jeżeli kocha mnie za darmo, jeżeli nosi mnie na rękach, no to byłoby dziwne, gdybym tą radością się nie dzielił, gdybym to chował tylko dla siebie. To jest jakaś potrzeba serca chyba. Nie mówiąc o tym, że też dla chrześcijan to jest przecież nakaz. To jest ewangeliczny nakaz.
Powiedział pan, że to jest naturalna rzecz i ja to wiem, ja to rozumiem i też tak uważam, ale wierzący aktor i mówiący aktor mówiący o swojej wierze, to nie jest naturalna rzecz. To jest wręcz ewenement.
Zanim zostałem aktorem, byłem malutkim człowieczkiem, którego mama urodziła. Ten moment to był bardzo ważny w moim życiu. Przyszedłem na świat. Potem był chrzest. Cała droga mojego dzieciństwa, moja szkoła, kształtowałem się jako człowiek. To jest dzisiaj ważne. To, że jestem aktorem, to jest wtórne. No, to znaczy, to jest tak się potoczyło moje życie. Bardzo chciałem nim zostać i bardzo się uparłem, żeby nim być. To był jakiś mój życiowy wybór i właściwie ja przede wszystkim jestem wierzącym człowiekiem. Ja zawsze byłem wierzącym człowiekiem. Otrzymałem wiarę z domu. W pewnym momencie w moim życiu postanowiłem kierować się własnymi pomysłami, a nie tym, co Bóg dla mnie miał. Czyli to był taki moment, kiedy poszedłem na studia, moment odejścia od Boga i układania życia po swojemu. No, fatalnie to wyglądało. Ja jestem przede wszystkim człowiekiem wierzącym, przede wszystkim dzieckiem Boga. Że jestem aktorem, to akurat, no jak mówię, no tak się złożyło. A czy to jest takie dziwne, że aktor wierzący, no może, nie wiem, myślę, że jest dużo wierzących aktorów. W ogóle jest dużo ludzi, którzy wierzą w Boga. Może niewielu się do tego przyznaje, a może niewielu tę iskrę... Znaczy przede wszystkim jest dużo ludzi ochrzczonych, bardzo, bardzo wielu. I może niewielu korzysta z tego daru, może niewielu odnawia ten chrzest. Ja miałem tę łaskę, że w pewnym momencie życia Pan Bóg mnie tak dotknął, że jakby wróciłem do tych źródeł i zrozumiałem, jak to jest ważne i co to znaczy w ogóle. Jakie mają być konsekwencje tego bycia chrześcijaninem w życiu, więc to jest jakby tutaj ta specyfika. Natomiast no, że nie wiem, jak to powiedzieć, czy to jest zaszczyt, czy aktor.
No właśnie, ja bym zatrzymał się na tym, co to jest, jakie są konsekwencje bycia chrześcijaninem, bo w wielu wypowiedziach młodych ludzi, starszych słyszymy, że żyją zgodnie z Bożą nauką, że żyją zgodnie z Duchem Bożym, ale jak się zapytać, co to znaczy w praktyce, to czasami tych odpowiedzi brakuje, tych słów brakuje. No więc, jakie są konsekwencje bycia chrześcijaninem dla pana?
Tu wracam jeszcze do poprzedniego pytania o tym, że to takie dziwne, że może aktor wierzący, czy że może tak samo można powiedzieć, dziwne, że lekarz wierzący, czy dziwne. Ja mówię, że wielu jest ludzi, którzy gdyby ich zapytać, czy wierzą, to pewnie to powiedzą, że tak, że czy wierzą w Boga, czy w ogóle w istnienie Boga. Niewielu jest takich, którzy w ogóle nie wierzący w nic. To jest dopiero ewenement. Natomiast pytanie, gdzie ten Bóg jest w życiu każdego z nas? Gdzie jest on w moim życiu? Czy on po prostu czeka i woła ciągle gdzieś za taką wielkoszczelną szybą, jak tutaj w radiu? Woła i mówi, przyjdź do mnie, czekam, chcę ci się dać cały, chcę zmienić twoje życie, tylko mi pozwól na to, tylko otwórz mi drzwi swojego serca. Więc pytanie, czy to jest tak z tym Bogiem, czy też on jest w centrum, czy on jest w centrum życia człowieka, mojego życia? Więc jakie są konsekwencje bycia chrześcijaninem? Konsekwencje są takie, że w centrum mojego życia jest Bóg, jest Jego plan, nie moja wola. Konsekwencje tego są takie, że ja się modlę, że staram się modlić, że staram się odnawiać swoje przymierze, które Pan Bóg ze mną zawarł na chrzcie świętym, że to wszczepienie w Niego, jakie się dokonało na chrzcie, że staram się odnawiać, że ciągle uświadamiam sobie od nowa, że jestem grzeszny, że ciągle ta walka we mnie, człowieka zmysłowego, dawnego, z tym człowiekiem duchowym trwa, że ciągle ją przegrywam, że ciągle upadam, ale chcę się podnosić, ale nie chcę leżeć, nie chcę trwać w błędzie, w grzechu, tylko chcę się podnosić. I to jest dla mnie konsekwencja bycia chrześcijaninem. To jest, a najtrudniejsza konsekwencja tego faktu to jest wcielanie w życie przykazania miłości, które zostawił Jezus, tego nowego przykazania, mandatum novum, które brzmi: miłujcie nie tylko tak jak w Starym Testamencie, że kochaj Boga, kochaj swego bliźniego tak jak siebie samego, kochaj Boga, kochaj bliźniego, a Jezus mówi: kochaj drugiego tak jak, miłujcie się wzajemnie tak jak ja was, tak jak ja was, to znaczy do, aż do tego, żeby oddać życie dla drugiego człowieka, no bo Jezus oddał życie, więc jeżeli tak jak ja was, to chyba są najbardziej rewolucyjne dwa słowa w historii, że mamy się miłować tak jak ja was, dwa, trzy słowa, tak? Więc to jest konsekwencja, i to jest najtrudniejsze do osiągnięcia, bo to są te czyny, tak, które, bo słów można powiedzieć wiele i mówię tutaj wiele słów, bo jestem teraz w radiu przed mikrofonem, mikrofon wyzwala taką chęć mówienia o sobie, natomiast wyjdę za chwilę i spotkam na ulicy jakiegoś człowieka, no i od razu życie zweryfikuje, prawda, kim jestem, jak się zachowam wobec niego, jak co będę o nim myślał, czy będę się za niego modlił, za tego swojego nieprzyjaciela, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was nienawidzą. No i to, co święty Jakub bodajże w liście mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, jakie będą moje czyny? I te czyny wszystko zweryfikują, więc to jest jakby tutaj, no, to jest ta ostateczna weryfikacja wszystkiego, więc tutaj jestem ciągle jestem człowiekiem nadziei na to, że będzie lepiej, a te nadzieje daje mi relacja z Bogiem, z żywym Bogiem, z żywym Jezusem, który na mnie czeka i wiem, że ta relacja, jeżeli nie jest podtrzymywana każdego dnia, to po prostu zamiera, blednie, słabnie. Jezus, Jego Słowo, żyjący Jezus, który przychodzi w Kościele, w Słowie, to nie ma być tylko jakiś dodatek, tak jak, nie wiem, jak przyprawa do pokarmu, żeby było trochę smaczniej, tylko to ma być to główne danie, nie wiem. Może takie niezbyt szczęśliwe porównanie, ale konsekwencje bycia chrześcijaninem to jest życie Jego Słowem, a to jest tak, że modlitwy nie ma być tyle, co kot napłakał, tyle, co tam ktoś, że ta modlitwa ma być jakimś centrum życia i Słowo. Więc to są dla mnie konsekwencje bycia chrześcijaninem, tak o tym myślę, tak to sobie wyobrażam i tak mi się zdarza. Zdarzają mi się takie dni, kiedy dzień zaczynam od modlitwy, od rozważania Słowa Bożego i wtedy cały dzień jest przepełniony pokojem. Jestem wtedy pełen pokoju. Wszystko, co mi się zdarza, przyjmuję spokojem w sercu. Dziękując Bogu za to wszystko. I to namacę, tego doświadczam. Kiedy tylko zaniedbam tę modlitwę, gdzieś tam się śpieszę i zaraz pojawiają się lęki, zaraz zaczynam funkcjonować na zasadzie takiego starego człowieka, że jeszcze to muszę zrobić, jeszcze tamto zrobić, a Pan Bóg czeka, więc konsekwencją bycia chrześcijaninem jest poświęcanie Bogu coraz więcej czasu, aż do tego, żeby cały swój czas oddać Jemu. To znaczy po prostu nieść Go ze sobą wszędzie. On tego chce.
Co to znaczy sukces według Pana? Czy człowiek wiary może być człowiekiem sukcesu, albo czy to jest równoważne, a może to są przeciwieństwa?
Jest w Biblii taka ciekawa przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Jak to... Łazarz leżał przed domem bogacza, psy lizały jego rany, a bogacz ubrany w purpurę i bisior dobrze się bawił, nawet go nie zauważał tam przy schodach, on tam błagał, żeby mu rzucić coś tam ze stołu pewnie, ale nie. No i potem po śmierci bogacz trafił do piekła, do otchłani, a po drugiej stronie widział Łazarza, który umarł. Łazarz, umarł bogacz, tak? I bogacz w tej otchłani widział Łazarza, który był na łonie Abrahama. I mówi: poślij Łazarza, żeby umoczył palec w wodzie i chociaż trochę mi zwilżył usta, bo strasznie tu cierpię. Abraham mu mówi, że to jest niemożliwe, bo ty odebrałeś swoją nagrodę. Ty miałeś swoją nagrodę za życia. Później tam on nawet mówi, że poślij kogoś tutaj, niech ostrzeże moich braci, to jest niemożliwe, między nami jest przepaść. Ale to jest właśnie sukces. Znaczy każdy z nich odniósł sukces, prawda? W jakiś sposób. Bogacz był człowiekiem sukcesu w tym życiu, a Łazarz też był człowiekiem sukcesu, prawda? Bo czyż łono Abrahama nie jest największym sukcesem, jaki możemy odnieść? Łono Abrahama, czyli niebo, to przysłowiowe łono Abrahama nawet, tak? Dla chrześcijan to nie jest przysłowiowe, tylko rzeczywiste szczęście. Chwała z Jezusem. No dla ludzi Starego Testamentu to było to łono Abrahama. Czyli to jest sukces i to jest sukces. No dla chrześcijanina sukcesem jest, co jest sukcesem? wszystko to, co się nazywa sukcesem na tym świecie, nie ma z punktu widzenia wieczności kompletnie żadnego znaczenia. Żadnego. To jest po prostu coś, co nic z tego wszystkiego, co tutaj zdobędziemy, nie zabierzemy ze sobą na tamten świat, prawda? Więc to chciałem tu powiedzieć o kategoriach sukcesu, różnych kategoriach sukcesu. W tych kategoriach ziemskich, patrzeć na to, znaczy dla mnie sukcesem jest to, że mogę utrzymać rodzinę, uprawiając mój zawód, no to już jest w tym zawodzie jakby sukcesem, no, patrząc z takiego ziemskiego punktu widzenia, no i to tyle. A w ogóle sukcesem jest to, jest moja rodzina, to, że mam kochaną żonę, mam kochaną córkę, że mamy gdzie mieszkać, że mamy co jeść, cieszymy się sobą, no to jest sukces, tak po ludzku rzecz biorąc, a w ogóle dla chrześcijanina to sukces. Chrześcijanin jest człowiekiem sukcesu, do którego ciągle dąży, no znaczy to jest jakby ten sukces, to jest coś, co sukcesem jest relacja, bliska relacja tu, sukcesem już tu, na tej ziemi, na tym świecie, jest bliska relacja z Bogiem, pozostawanie w tej relacji. Porażką jest wejście w grzech, czyli zerwanie tej relacji, odrzucenie Pana Boga. To jest porażka życiowa, a sukces to jest wtedy, kiedy ja żyję w łączności z Bogiem. Za wszelką cenę, to znaczy, że nic nie jest w stanie mnie odłączyć od Jego miłości, jak to mówi Biblia. No, nie ucisk, nie strapienie, nie prześladowanie. To jest sukces, że nic nie jest w stanie mnie od Niego oderwać. Że podtrzymuje tę relację, żyje w tej relacji. I to jest sukces.
Uczestniczy Pan w wielu spotkaniach z młodymi ludźmi. Mówi Pan o wierze. A o co pytają młodzi ludzie Pana?
Jeszcze może wrócę do tego wątku sukcesu. Bo wtedy, kiedy właśnie żyję w tej relacji z Bogiem, to ona daje mi pokój. Moja wiara daje mi to, że wszystko, cokolwiek mnie spotyka, ma sens, to znaczy ja uważam, że jeżeli oddaję życie Bogu i dziękuję Mu za to, co On dla mnie przygotował, to przyjmuję cokolwiek się zdarzy jako dar od Niego.
Nawet tragedię?
To jest sukces. No, to znaczy, tak, no tak. Ja nie zostałem doświadczony ciężko przez los i wcale tego nie pragnę. To nie jest tak, że... Natomiast uważam, że to wszystko, co się stało w moim życiu, poza moim grzechem, poza moim odchodzeniem od Boga i układaniem życia po swojemu, ma sens, ale też zawsze jak gdzieś zbaczałem, to Pan Bóg dla mnie, no tak patrzę na swoje życie, On zawsze dla mnie miał, zawsze gdzieś tam stawiał obok mnie ludzi, z którymi mogłem, którzy mogli mnie do Niego przyprowadzić, którzy byli zawsze bliżej Niego. Zawsze miałem ten wybór i zawsze go mam i każdy z nas go ma. Można wybrać. Kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, mówił. Jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, to uważam, że to wszystko, co przychodzi, to ma sens. I jeżeli Pan Bóg zsyła, dopuszcza coś, że jakieś nieszczęście, to znaczy, że no, jestem na takim etapie, że to coś ma mi pokazać i coś jakiś, ja mam z tego pożytek odnieść. Norwid napisał taki piękny wiersz, piękny, krótki wiersz, zacytuję go może. Jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka, zatopiło weń fatalne oczy, czeka, czy człowiek zboczy. A on odejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu i spostrzegło, że on patrzy, co skorzysta na swym nieprzyjacielu. I zachwiało się całej postaci powagą i nie ma go. To jest takie wyłożenie sensu cierpienia i sposobu podejścia do tego.
Bardzo trudno jest powiedzieć, bądź wola Twoja. To jest, tak się wydaje, mówimy codziennie Ojcze nasz, ale tak powiedzieć naprawdę dogłębnie, bądź wola Twoja i przyjąć to, co Bóg nam daje, to jest bardzo trudne.
Nie tylko wargami, tak? Pan Bóg tam bolał, że ten lud czci mnie tylko wargami. To jest modlitwa, której nauczył sam Pan Jezus, więc to jest najlepsza modlitwa. I słowa bądź wola Twoja, no to są jedne z ważniejszych słów, jakie człowiek może mówić w życiu. Trudno, ale też przecież Pan Bóg nie może chcieć dla człowieka źle. Nie może chcieć jego nieszczęścia. Chce jego dobra i też tu na ziemi. Także jeżeli cały swój wysiłek, ja tak to rozumiem chrześcijaństwo, że cały swój wysiłek intelektualny, spryt, to wszystko koncentruje na tym, żeby rozpoznać, czego Bóg chce ode mnie i za tym pójść. Czasami mamy takie trudne sytuacje, kiedy nie wiemy, jak się zachować. Trzeba wtedy rozeznać, czy to ta propozycja kolejna, czy ta perspektywa, która się przede mną otwiera, czy to jest od Boga, czy to jest, co za tym stoi, do czego to prowadzi, czy to jest Boże, czy Bóg tego chce, czy to jest, co ja mam zrobić. I właśnie w tych kategoriach, jak będziemy to rozeznawać i cały swój, jak mówię, spryt, inteligencję na to wysilać i do tego użyć, żeby rozpoznać wolę Boga i za nią pójść, to nasze życie będzie szczęśliwe już tu na ziemi. Tak uważam, bo inaczej być nie może. Przecież nie chce Pan Bóg dla człowieka zła. No, cały ten piękny świat dla nas stworzył. To wszystko, ten piękny list Boga do człowieka, list miłości, cały ten świat, to jest właśnie to, to jest rodzaj jakiegoś, no, jakiejś jego pieśni miłosnej, jego, no, to używam górnolotnych słów, ale tak jest. Cały ten świat z jego pięknym. Ja lubię wyjeżdżać za miasto, jechać w góry, nad morze, gdzieś, gdzie nie jestem otoczony, bo w mieście jestem otoczony dziełami rąk ludzkich, a gdzieś w górach, w lesie, tam nie ma nic, co człowiek swoimi rękami wybudował. Wtedy widzę to piękno i to mi też bardzo pomaga, jakby zachwycić się i uspokoić serce, bo widzę, że ten świat ma sens i że on został stworzony z miłości, bo został stworzony tak pięknie, tak wspaniale. Więc bądź wola Twoja, tak, bądź wola Twoja, Boże, który mnie kochasz, który chcesz mojego dobra i który jesteś najlepszym Ojcem, najlepszym. Musimy też pamiętać, muszę pamiętać, że jest ktoś, kto będzie walczył o to, żeby ten obraz wykrzywić. To jest nieprzyjaciel, który będzie mówił, nie, ty masz być Bogiem, ty sobie ustanawiaj prawa, ty żyj po swojemu. Także tutaj no, musimy o tym pamiętać, że zawsze, że ta walka to jest, że żyjemy w tej rzeczywistości walki, ale tym bardziej powinniśmy mówić, tym bardziej powinienem mówić, bądź wola Twoja, Twoja, nie moja, bo moja wola, ja mogę źle poukładać swoje życie. Ty, Boże, nigdy nie poukładasz go źle. Ty, Boże, nigdy nie wykrzywisz moich dróg. Ty zawsze będziesz te drogi prowadził tak, żebym w końcu trafił do Ciebie.
O co pytają młodzi ludzie, kiedy się z Panem spotykają, chociażby na rekolekcjach, na jakichś spotkaniach organizowanych w kościołach? Pytają o to, o czym my rozmawiamy teraz, czy również o aktorstwo, o Pana rolę, o Pana pracę?
No tak, chcą wiedzieć, jak to wygląda, jak to no, wygląda od kuchni, jak no jest to coś, co fascynuje. Ja się temu nie dziwię, bo rzeczywiście siła mediów, siła oddziaływania mediów jest ogromna. No media kreują jakieś mody.
A padają takie pytania, jak taki człowiek, który do nas w tej chwili mówi o Bogu, o miłości Boga, o chrześcijaństwie, o wierze, może grać tracza w plebanii? Bo przyzna pan, że jest pan z tej roli najbardziej znany.
No tak, rzeczywiście, no plebanii już nie ma, ale wiemy, o co chodzi. No to znaczy tak, no cóż, ja jestem aktorem, to jest mój zawód, no to znaczy i pokazuję, ten serial no, pokazywał, że no tak może być w życiu, no, że są tacy ludzie. On też pokazywał konsekwencje tego, wiązania się z takimi ludźmi, robienia, wchodzenia z nimi w relacje, w jakieś interesy, pójścia ich drogą. To jest jak w westernie. No. Ja uważam, że zaletą tego serialu było pokazanie dobra i zła. To znaczy, że tam było wiadomo, co jest dobre, a co jest złe. No dzisiaj świat to zaciemnia, zmienia, wszystko wpuszcza w szarości, relatywizuje. To jest użyteczne. Nie ma kategorii dobra i zła, tylko użyteczności. Co jest korzystne. Tak? Nie pytamy, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko czy to jest korzystne, czy to... No to wszystko gdzieś ulega jakiemuś przewróceniu. Dzieci na przykład, spójrzmy na dzieci, które słuchają bajki. Córka pyta tato, a on jest dobry o jakiejś postaci? Czy zły? Bo chce wiedzieć, dziecko chce wiedzieć, z kim ma do czynienia. Czy ten czarownik to jest dobry? Czy kiedyś w bajkach wiadomo było, że kto jest dobry, kto jest zły? I tutaj też no, tak to wyglądało, że wiadomo, czym grozi zadawanie się ze złym, zadawanie się z dobrym. To jakby zmusza do opowiedzenia się, ten podział do opowiedzenia się po którejś stronie. I no cóż, ja po prostu, mnie przypadła w udziale rola no tego, złego. Jak w westernie, tego złego, tak? Nie szeryfa, tylko tego bandyty. Więc tutaj, no to też pokazuje, no Boże, no każdy z nas może wylądować po tej drugiej stronie. To nie jest, mówię, walka trwa do końca, no to jest, już nawet... Spójrzmy na wielkie postaci biblijne. No, Dawid był grzesznikiem, mordercą, a w końcu został wspaniałym królem. No, Piotr, filar kościoła, no też zaparł się Chrystusa. Tylko potem się przyznał do błędu i przyjął wybaczenie z tej jego miałkości, z tej jego słabości, z tego jego piasku przez krew Jezusa na krzyżu. Zrodziła się skała gwiazdy, ta na krew stała się zaprawą. To są takie piękne porównanie, słyszałem, która sprawiła, że ta, że ten piasek słabości Piotra no, stał się skałą. I tak samo jest z każdym z nas. A z kolei no, Salomon, człowiek mądry, wspaniały, prawda, który tak hojnie obdarowany przez Boga pod koniec życia, no, niestety uległ swoim żonom, które tam wziął z krajów pogańskich i tam zaczął czcić ich bożki. Pan Bóg go ostrzegał dwukrotnie, nie rób tego. A on mimo to, także no, nic nie jest, walka trwa do końca i nasze życie cały czas jest w naszych rękach i cały czas musimy tę relację z Bogiem podtrzymywać i o nią walczyć. Ale właśnie przykład Piotra pokazuje, że no nie ma, no, nie ma takiej złej postaci i takiego grzechu, z którego by Pan Bóg nie mógł człowieka podźwignąć, bo krew Jezusa, która spłynęła z krzyża, no, oczyszcza wszystkich i odkupiła nas wszystkich. To jest ta cena, która najwyższa, która została za nas zapłacona i za tę cenę zostaliśmy nabyci, za wielką cenę i każdy może z tego skorzystać. Każdy ma szansę. Miłosierdzie Boże, ten przekaz ostatnich lat, taki tak wspaniały, jest czymś niezwykłym. To jest coś po prostu, co mam nadzieję, że uratuje ten świat. Także no mamy tutaj, wyszliśmy od tego, prawda, dobra, zła i ten, grania takiej postaci, no ale to, jak mówię, to jest to część rzeczywistości, z którą się spotykamy i gdzieś tam zawsze przed nami jest ta nadzieja na to, że zawsze może być lepiej, tak? I ten nawet człowiek, który jest skałą, gdzieś tam kamieniem, zatwardziałym w swoim grzechu, no w pewnym momencie, nie wiadomo kiedy, no, to jest wszystko, wiara jest łaską, może też zmięknąć, może nagle się nawrócić, może zostać dotknięty przez Bożą miłość. Także tutaj na ten przekaz nadziei gdzieś tam, myślę, cały czas jest obecny w ogóle w naszym życiu i w tym też serialu, o którym mówimy. Też myślę, że gdzieś tam zawsze ta nadzieja była tym, co gdzieś tam jej iskierka gdzieś tam zawsze się, prawda, jarzyła.